Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Jak Polki zadziwiały świat. Dzisiaj porozmawiamy o Polkach w PRL-u. To nie chodzi tutaj tylko o to, że zadziwiały, tak jak rozmawiamy, nie wiem, o naukowczyniach, ale o to, że jest to temat bardzo ważny, wydaje mi się, że bardzo potrzebny, bo kształtujący historię. A w tym drugiej części cyklu, która zaczęła się w tym roku, właśnie dużo więcej miejsca poświęcamy właśnie okresowi Polski Ludowej, dlatego że ten pierwszy skupiony był bardziej na dwudziestoleciu międzywojennym. A więc miło jest mi przede wszystkim powitać moich dzisiejszych gości. Doktor Michał Przeperski, Instytut Historii i Nauki PAN oraz Muzeum Historii Polski w Warszawie. Witam serdecznie.
Kłaniam się, dzień dobry.
Redaktor Piotr Lipiński, autor między innymi książki o Wandzie Wasilewskiej, Wasilewska Czarno-Biała. Oraz Paweł Sztama, Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej oraz Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.
Dzień dobry.
Więc ja chciałabym od pana doktora zacząć i zapytać na początek o to, jaka była w ogóle pozycja kobiet w PRL-u. Bo z jednej strony właśnie często pojawiają się właśnie stwierdzenia, że to był czas jakiegoś tam równouprawnienia, bo kobiety na traktory, ale z drugiej strony też czasami wydaje się, że ten model matki Polki się bardziej przewijał i że to wcale z tym równouprawnieniem tak nie było. Więc jaka w ogóle była pozycja kobiet w PRL-u?
To zapewne wymagałoby bardzo długiego wykładu, do którego nie wiem, czy mam pewne kompetencje, ale kilka refleksji, które mam nadzieję jakoś przybliżą nas może delikatnie do odpowiedzi na to pytanie. Wezmę rozbieg najpierw. Przypomina mi się zawsze przy takich razach, czy PRL był, nawet nie będę pytał, czy PRL była kobietą, to nie jest tego typu dyskusja, ale czy kobiety w PRL-u no, były jakoś wyciągnięte przed nawias? Czy nastąpiła jakaś realna modernizacja roli kobiety, przede wszystkim w życiu politycznym, bo badawczo głównie tym się zajmowałem, więc może też na tym się skupię. Myślę sobie, że w Związku Sowieckim dobrych kilkadziesiąt lat wcześniej w rządzie sowieckim zafunkcjonowała Aleksandra Kołłątaj, która była przez cały okres stalinowski symbolem równouprawnienia kobiet sowieckich. Na ile kobiety sowieckie politycznie były realnie towarzyszkami równoprawnymi bolszewickich polityków, czy bolszewickich, potem komunistycznych, sowieckich polityków, no to pewnie bardzo łatwo będzie nam to sprawdzić, bo jeżeli spojrzymy na początki ruchu bolszewickiego, to równouprawnienie jest realne, ale im bardziej on się instytucjonalizuje, powstaje najpierw państwo, czy partia coraz bardziej masowa, równolegle państwo sowieckie, partia jest państwem, a następnie biurokracja sowiecka, tych kobiet po drodze jest mniej coraz i coraz mniej i coraz mniej i właściwie na końcówce zostaje nam jedna biedna Aleksandra Kołłątaj. Troszeczkę coś podobnego, jak sądzę, możemy zaobserwować w wypadku Polski Ludowej. Redaktor Lipiński, który jest autorem znakomitej książki o Wandzie Wasilewskiej, mógłby nam i zapewne będzie miał okazję...
To poczekaj, nie przejmuj prowadzenia.
Oczywiście, przepraszam bardzo za to, powiedzieć więcej o Wandzie Wasilewskiej, ale chodzi o to, że to jest endemit. Takich kobiet jak Wanda Wasilewska było w historii PRL-u mało, a więc politycznie, jeżeli spojrzymy na lata 40., 50., one gdzieś tam się jeszcze czasem potrafią pojawić, ale już lata 60., 70., 80., lata 80., na chwilkę się na nich zatrzymajmy. Czy kobiety w polityce są wówczas w Polsce bardzo obecne? Strona rządowa, strona komunistyczna. De facto w biurze politycznym pierwsza kobieta pojawia się w roku 1981 i później już na zasadzie parytetu na kolejnym zjeździe partii w 86 dorzucona jest jedna i w 88 roku jeszcze jedna. No, całe trzy kobiety w biurze politycznym komunistycznej partii to naprawdę nie jest wiele. Kobieta nie była premierem, kobieta nie była wicepremierem w okresie PRL-u. No to każe nam postawić takie fundamentalne pytanie, czy rzeczywiście to kobiece równouprawnienie było, no jeżeli spojrzymy na świat oficjalnej polityki, to bardzo słabo to wygląda. I tutaj pewnym kontrapunktem może być strona opozycyjna. Myślę, że będziemy pamiętać, warto o tym pamiętać, że to kobiety miały decydujący wpływ na losy strajków w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku. To jest nie tylko pani Anna Walentynowicz, która doczekała się dwóch różnych, ale bardzo dobrych biografii. To jest Alina Pienkowska, to jest Henryka Krzywonos, to jest wiele innych kobiet, które można by tutaj dłużej wymieniać, jeżeli chodzi o ruch Solidarności w roku 1980, a później A później ten proces jakby ponownie się powtarza. U końca lat 80. znowu Solidarność, inaczej już zinstytucjonalizowana, znowu tych kobiet ma w swoich szeregach mniej. Więc skończyłbym może taką refleksją, czy takim poczuciem, że chociaż sam nie jestem, w swoich badaniach nie skupiam się na roli kobiet, to mam wrażenie, że one, jeżeli chodzi o życie polityczne, były wypychane. I że ten sposób, w jaki one były wypychane, to przede wszystkim jest efekt pewnej struktury tego, jak wygląda polska polityka, ale też jak wyglądały mentalne, obyczajowe nastawienia polskich mężczyzn, bo trzeba sobie powiedzieć, że to akurat i opozycjoniści, i komuniści miewali ze sobą wspólnego, że kobiet za partnerki w życiu politycznym bardzo często nie uważali.
Dziękuję bardzo. Do Wandy Wasilewskiej jeszcze wrócimy i do pana redaktora. I teraz chciałabym pytanie do Pawła. Jak wyglądała pozycja kobiet w aparacie bezpieczeństwa, tutaj przeskakując? Czy one były na wysokich stanowiskach, czy raczej zasilały te takie niższe stanowiska, nie wiem, sekretarek? Bo na przykład czytając w poprzedniej serii, rozmawialiśmy między innymi o Platerówkach i tam się pojawiło to, że one później, jak odnajdywały się w życiu politycznym, to właśnie częściej pełniły w tych urzędach rolę właśnie sekretarek, te niższe stanowiska. Więc jak to wyglądało w samym Urzędzie Bezpieczeństwa?
Dziękuję bardzo. Rzeczywiście, jak Polki zadziwiały świat, tak? Czy można mówić o kobietach, które pracowały w aparacie bezpieczeństwa, w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, czy później w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, że w jakikolwiek świat, jakikolwiek sposób zadziwiły świat? No, na pewno nie, aczkolwiek były postaci w tym stalinowskim okresie, które pracowały w bezpiece, a później się okazywały, że z tej bezpieki musiały wylecieć, ponieważ przenosiły na przykład grypsy AK-owców, pracując w jakimś tam ubeckim więzieniu. Ale wracając do twojego pytania, rzeczywiście odsetek kobiet w aparacie bezpieczeństwa był niewielki. Tak było zawsze. W okresie stalinowskim, czyli w tym okresie, którym ja się naukowo zajmuję, liczba kobiet w całej bezpiece, czyli w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, w wojewódzkich urzędach bezpieczeństwa, w powiatowych urzędach bezpieczeństwa, w Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego i wszystkich jednostkach, które podlegały pod MBP, nigdy nie przekroczyło 20%. Tak naprawdę w 1945 roku to była... W środku 1945 roku to była liczba około 12%, później na koniec 1945 roku wzrosła do 14%. Był taki szczyt, taki boom w roku 1949, rzeczywiście to hasło kobiety na traktory, to równouprawnienie ma się wyrównać, wtedy wzrost kobiet w aparacie bezpieczeństwa to było około 18-19%, no i później jest spadek z powrotem do kilkunastu procent. I co ciekawe, im wyższy szczebel bezpieki, tym więcej kobiet pracowało. To znaczy w centrali bezpieki pracowało w pewnym momencie nawet 30% ogólnego stanu funkcjonariuszy. W wojewódzkich urzędach bezpieczeństwa to było około 15%, a w powiatowych urzędach bezpieczeństwa to nigdy nie przekroczyło 10%. I co ciekawe, również to można rozbić na poszczególne województwa. Na przykład w Poznaniu czy we Wrocławiu, w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa w Poznaniu czy we Wrocławiu, tam nigdy nie pracowało więcej niż 5-6% ogólnego stanu. Natomiast w Białymstoku po drugiej stronie tych kobiet potrafiło być około 20%. Więc to są takie liczby, o których ja też się na nich nie chcę skupiać, natomiast no to pokazuje, że kobiet w aparacie bezpieczeństwa nie było dużo, nie było wiele, ale co jest istotne, ich również nie było wiele na kierowniczych stanowiskach. Tak jak powiedziałeś, rzeczywiście przede wszystkim kobiety pracowały w roli sekretarek, pomocy, czy tam pracownic gospodarczych, pomocy pracownic administracyjnych, biurowych. No, była jedna kobieta rzeczywiście w bezpiece, Julia Brystygier, myślę o niej.
Wrócimy do niej.
No to była rzeczywiście, to był wyjątek przy całej negatywnej postaci, no bo to była jak najbardziej negatywna postać i chcę tutaj podkreślić, to ona wyróżniała się na tym tle, że jako kobieta była bardzo wpływową postacią, była nazywana piątym wiceministrem bezpieczeństwa, a poza tym była znakomicie wykształcona na tle innych pracowników bezpieki. Co ciekawe, kobiety, które pracowały w bezpiece, generalnie były lepiej wykształcone od mężczyzn, a szczególnie te kobiety, które pracowały na stanowiskach kierowniczych. Tam przeważnie, w ogromnej większości pracowały kobiety co najmniej ze średnim wykształceniem, a wiemy, że bezpieka w tym stalinowskim okresie nie mogła szczycić się panami, którzy byli jakoś znakomicie wykształceni. Więc pod tym względem kobiety generalnie nie zajmowały ważnych stanowisk. Jeżeli już dochodziły właśnie, to była jedyna Brystygierowa, o której powiedziałem, rzadko dochodziły do szczebla dyrektora, wicedyrektora, naczelnika wydziałów czy kierownika sekcji. Więc ta tutaj teza, nie jest hipoteza, to jest teza. Tak, kobiety nie były wiodącą płcią w aparacie bezpieczeństwa.
Tak, a historia nie składa się z samych pozytywnych postaci. Wtedy byśmy opowie tej historii, o której mówimy, nie mogli mówić.
Owszem, ja swojego doktoratu, czy myślę, że Michał również swojego doktoratu by nie napisał.
Więc teraz chciałabym przejść do postaci, która jest chyba jedną z takich bardziej znanych kobiet właśnie okresu Polski Ludowej. Zapytać pana redaktora o Wandę Wasilewską. Dlatego, że bardzo często teraz pisząc o niej może pojawia się jakby taka krótka biografia, która mówi o tym, że ona była córką Leona Wasilewskiego. Jakby to tłumaczyło wszystko. Dopiero później pojawiają się informacje o jej pozycji, o jej karierze. I ja bym chciała zapytać, jak wyglądało zaangażowanie właśnie Wandy Wasilewskiej w politykę. Co było w nim wyjątkowego i w niej tak jak na czasy, w których żyła?
Wyjątkowe było to, że ona jako kobieta w przedwojennej Polsce przebijała się w ogóle jako polityk. Bo trzeba pamiętać, że ta rola kobiet, pozycja kobiet przed wojną, to się wydaje banalne, ale to trzeba przypominać, jednak była zupełnie inna niż w tej chwili, a nawet niż w czasach PRL-u. W 18 roku Polki dostały dopiero prawa wyborcze, chociaż jak się popatrzy na niektóre zachodnie kraje, to ten 18 rok to nie jest dopiero, ale już w 18 roku. Natomiast rzeczywiście w polityce przedwojennej kobiet w gruncie rzeczy było bardzo niewiele, było kilka posłanek, ale to ja też od razu skojarzyłem z PRL-em, bo ja jak zacząłem pisać tą książkę, to pierwsze, co było właśnie, to ja sprawdziłem, kiedy pierwsza Polka znalazła się w biurze politycznej i to tak, jak żeśmy słyszeli przed chwilą, było to w latach 80. dopiero. To jest w ogóle coś nieprawdopodobnego, że przez lata rzekomo postępowego systemu na 90 tych członków biura politycznego było zaledwie kilka kobiet i to dopiero pierwsza niesławna Zofia Grzyb została tą członkinią biura politycznego, a przecież była premier Margaret Thatcher w potępianym konserwatywnym świecie Wielkiej Brytanii, była Golda Meir, no a my tutaj postępowi jednak się okazuje, że nie tak do końca. Stąd też, jak się zastanowi nad tym życiorysem Wandy Wasilewskiej przed wojną, no to ją się zaczyna porównywać do tych polityków i ja tak się zawsze tak powtarzam, że to jest tak, że ona przyzwyczajała tych swoich przeciwników czy rywali na ringu politycznym, że ona w ogóle staje w tym ringu. Nie to, że ona się może z nimi boksować, ale ona staje. Jej było oczywiście o tyle łatwiej, że ona była córką Leona Wasilewskiego. To jest krakowska inteligencja, to jest środowisko, z którego wywodził się również Józef Cyrankiewicz. Zresztą oni oboje się znali. Być może to też tłumaczy to, że te ich życiorysy przedwojenne są tak barwne w porównaniu z życiorysami wielu polskich przedwojennych komunistów, którzy no nie byli po prostu tak ciekawi. Ale ta Wanda Wasilewska, podobnie jak Lidia Ciołkoszowa, jedna też z nielicznych przedwojennych kobiet polityków zła znanych i też spośród socjalistów, musiała się jakoś w tym męskim gronie przebijać. Ja miałem takie wrażenie, że ona w ogóle z płci nie chciała czynić ani żadnego atutu, znaczy w ogóle nie chciała zwracać uwagi na płeć. Znaczy nie korzystała z niczego, co by wiązało się z kobiecością, aby tą pozycję w tym świecie wyrabiać sobie. Ona jakby odrzucała w ogóle sprawę płci. Takie miałem wrażenie. Mój pierwszy taki pomysł na klucz do Wasilewskiej to był taki, że ona była feministką. Ale to taki trochę mi się wydał wytrych, dlatego że ona odrzucała, ona się śmiała z warszawskich na przykład feministek, choć nie do końca było to uczciwe z jej strony, bo z tym jej odrzuceniem feminizmu to mam wrażenie, że było troszeczkę dlatego, że ten feminizm uchodził za ideologię burżuazyjną po prostu. Bo jak się przyjrzeć temu, co robi Wasilewska, to tamtych śladów feminizmu jest niesłychanie dużo. W tym przedwojennym, ja mówię to o tym przedwojennym okresie, bo to jest bardzo istotne. Bohaterkami jej powieści są kobiety. Ona zajmuje się poradnią świadomego macierzyństwa, chociaż ona nigdy kompletnie nie mówi niczego o feminizmie. Dla niej to jakby jest normalne, ale jednak tymi sprawami się zajmuje. Ja zwróciłem uwagę teraz, wracając do okresu wojennego, że jej bohaterką głównej jej powieści Tęcza, to najsłynniejsza powieść jej wojenna, która potem została też sfilmowana, doceniona między innymi w Stanach Zjednoczonych. Główną bohaterką powieści wojennej jest właśnie kobieta. To jest jednak w gruncie rzeczy coś niezwykłego, bo zwykle, gdy są powieści czasów wojny, opowieści o wojnie, no to dotyczą one mężczyzn walczących na froncie. Kobiety owszem pojawiają się, ale pojawiają się jako sanitariuszki, pojawiają się jako łączniczki. One zwykle są jednak drugoplanowymi postaciami. Więc jak się temu tak przyjrzy tym okiem jakoś tam feministycznym, no to jest to coś odkrywczego, że jednak ona z kobiet robi główną bohaterkę. Tą główną bohaterką była wiejska kobieta, która odmawia hitlerowcom, Niemcom wskazania miejsca kwaterowania radzieckiego oddziału partyzanckiego, chociaż oni ją torturują, zabijają jej córkę. Ta postać była wzorowana na autentycznej postaci. Dzisiaj nam ta powieść może wydawać się taka niezbyt wyszukana, no ale w tych czasach wojennych ona rzeczywiście cieszyła się gigantycznym powodzeniem. W kijowskim archiwum kiedyś przechowywano kartki z tą powieścią, przepisywane odręcznie, zakrwawione kartki. No to rzeczywiście no, musiało to robić wrażenie. Ale to wszystko jest takie jakby w tle tej Wasilewskiej, bo ona nigdy o tym nie mówi wprost, że zajmuje się sprawami kobiecymi. Nigdy właściwie czegoś takiego nie ma. Natomiast to się pojawia w jej tej działalności. Ale najważniejsze jest mimo wszystko według mnie to, że ona w tym niewielkim gronie kobiet zajmujących się polityką przed wojną jednak znalazła swoje miejsce i potrafiła się przebić. Na to się czasami nie zwracało uwagi. Nie zwraca uwagi, podobnie jak nie zwracało się uwagi na to, jak wiele osiągnęła jej matka, też Wanda Wasilewska. Bo o ile Leon Wasilewski był bardzo znany jako znawca spraw wschodnich, jako minister spraw zagranicznych, no to ministrów my mieliśmy wielu. Ale na przykład w 18 roku kobiet, które ukończyły studia, wcale tak wielu nie mieliśmy, a Wanda, czyli matka Wandy, była jedną z tych kobiet. Tylko że obiektywnie to rzeczywiście to nie jest takie osiągnięcie jak Leona. Natomiast subiektywnie patrząc na rolę płci, no to jest to coś niesamowitego zupełnie, ale coś takiego trudno dostrzegalnego. Ja miałem duży problem właśnie przy pisaniu o Wasilewskiej ze zrozumieniem tych spraw kobiecych, bo po pierwsze jest to pierwsza moja książka reporterska o kobiecie. Po drugie ja sobie właśnie uświadomiłem to, że o niej nie da się napisać, nie wspominając właśnie, że to jest kobieta. Co jest o tyle dziwne, że właśnie jak piszę o Bierucie, o Cyrankiewiczu, to przecież ja nie piszę, że to jest mężczyzna. To jest oczywiste, to w ogóle z tego nic nie wynika. Natomiast no, u Wandy Wasilewskiej wynika bardzo dużo. No a kiedy mężczyzna o tym pisze, to wydaje mi się, że to może wyjść czasami niewiarygodnie.
ale też spojrzenie, myślę, że po prostu jest inne. Poza tym też pokazuje, że to nie chodzi o taki jednoznaczny podział na to, o czym piszą kobiety, o czym chodzi mężczyźni, tylko po prostu jakby badanie nawzajem swojej historii, swoich relacji, uzupełnienie tej połowy dziejów, o której się wcześniej nie do końca pisało, tak, albo w tych kontekstach. Tak. Dlatego też teraz rozmawiamy w takim składzie, bo to po prostu nic nie zmienia. I teraz chciałam wrócić kolejką do pana doktora i zapytać o kobietach w partii. Bo jakby było biuro polityczne, ale tak w ogóle, czy one tam były? Jakie miejsce zajmowały? Czy robiły kariery polityczne?
No właściwie to jest właściwie bardzo podobna historia do tego, co powiedziałem wcześniej, więc może teraz troszkę bardziej w głąb. No bo jak mówimy o partii, w wypadku PRL-u, to trochę tak jakbyśmy mówili też o państwie. Partia jako ta przestrzeń polityczna, która nadawała ton całości spraw, które się działy w przestrzeni oficjalnej. Pomijając oczywiście lata 80-81, kiedy istniała Solidarność i to ona tworzyła te ramy, więc zacznijmy może od tego, że ja jestem tylko czytelnikiem prac, które się na ten temat ukazywały. Znakomicie na ten temat pisała Natalia Jarska, wielu też innych autorów. Ukazał się zresztą w Instytucie Pamięci Narodowej dobrych kilka lat temu taki tom poświęcony właśnie roli kobiet w polityce czasu PRL-u, także w działalności opozycyjnej, co jest myślę bardzo, bardzo istotne, to jeszcze w czasach prezesury w IPN-ie prezesa Łukasza Kamińskiego. I między innymi właśnie Natalia Jarska badała robotnice, które robotnicy polskiej, można powiedzieć, w latach 45-60 i przy tej okazji oczywiście funkcjonowanie polityczne i oczywiście kobieta w partii jest tutaj jednym z jakichś mniejszych cząstkowych tematów. No i cóż, takie spojrzenie szersze, takie trochę z lotu ptaka doprowadzi nas do tego, że u początków istnienia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wcześniej Polskiej Partii Robotniczej, partii komunistycznych, istniały wydziały kobiece. Istniały wydziały kobiece, co oznacza, że konceptualizowano kobietę, sprawy kobiece jako problem, jako ideologiczny, doktrynalny problem, który zasługuje na to, aby go jakoś organizacyjnie wyodrębnić. I to generalnie skończyło się w połowie lat 50. i nigdy już nie powróciło na taką skalę. To nam oczywiście ilustruje to, że partia, kobieta i partia oraz partia wobec kobiety, jako pewnego abstrakcyjnego tutaj bytu, ta relacja wyraźnie się zmieniła. Więc w tym okresie, który był może powiedzmy bardziej rewolucyjny, gdzieś do 56 roku, to jest oczywiście umowne, czy to jest dokładnie 56 rok, ale w tym okresie stalinowskim, i te istniejące wydziały kobiece jakoś nam mówią, że równouprawnienie kobiet jako postulat były traktowane poważnie, znaczy były obecne w ogóle. A po 56 roku w jakimś sensie można powiedzieć sprawy wróciły, waham się czy tak można powiedzieć, wróciły do dawnych kolein. To co się na pewno stało, to po 56 roku w ogóle polski system polityczny, komunistyczny, system polityczny komunistycznej Polski nie jest już tak rewolucyjny, a co za tym idzie, nie tak bardzo dąży do zmiany. A co za tym idzie w tym konkretnym wypadku, o którym my mówimy, nie tak bardzo zależy mu na zmianie pozycji kobiety. A właściwie wręcz przeciwnie. Jeżeli sobie spojrzymy na to, co dzieje się w Polsce lat 60., to już też i więksi ode mnie pisali, żeby tylko Jerzego Eislera, mojego mistrza tutaj wymienić, to lata 60. i wzrost znaczenia koterii moczarowskiej, koterii zwanej partyzantami, notabene też pozbawionej kobiet właściwie zupełnie w swoich szeregach. Jednym z powodów, profesor Paweł Machcewicz prowadzi teraz badania na temat partyzantów, więc pewnie za jakiś czas też i pod tym kątem warto będzie na nich spojrzeć. Jestem przekonany, że on uwzględni również i ten aspekt. Ale dążę do tego, żeby zwrócić uwagę, że lata 60. to w przestrzeni publicznej, w jakimś sensie też jeżeli chodzi o ideologię partyjną, jednym z dominujących nurtów jest odwołanie do etosu partyzanckiego, w którym rola kobieta tam jest, ale w pewnych bardzo sztywnych, określonych rolach, które nie są najczęściej bardzo sprawcze, co raczej nam pokazuje na regres, które raczej nam pokazuje na odwrót od tak rozumianej rewolucyjności, jaką mogliśmy obserwować przed rokiem 56. I jeżeli czasem formułuje się takie opinie, że rok 1968 to jest, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w partii komunistycznej w Polsce, to jest fronda ludowa, to jest fronda pokoleniowa, to z pewnością można powiedzieć w pewnym uproszczeniu, że pokolenie komunistów, które oczywiście absolutnie, którego ja w tym momencie absolutnie nie usprawiedliwiam, ponieważ byli to komuniści, bardzo często zbrodniarze i na tym takim tylko stwierdzeniu poprzestańmy. Oni zostali usunięci często bardzo brutalnie ze swoich stanowisk, zastąpieni przez komunistów, czy też członków partii może bardziej, bo to rzadko byli ideowi komuniści nowego pokolenia. I tutaj wchodzi ten aspekt frondy ludowej. Czasem socjologicznie wskazuje się, że to byli ludzie z awansu społecznego, co za tym idzie, socjalizowani do życia, znowu w dużym uproszczeniu, chłopskiego, postchłopskiego, a więc w jakimś sensie tradycyjnego, czyli nierewolucyjnego. Ergo to, co się wydarzyło w latach 60. w Polsce, ta wymiana generacyjna komunistów, no niejako znowu, powiedzmy, w taki, to jest wszystko bardzo umowne, po wykonaniu takiego nie, dwóch kroków do przodu przez partię komunistyczną do roku 56., lata 60. czy koniec lat 60. to są, nie wiem, trzy kroki wstecz. Oczywiście to, o czym mówię, to jest kwestia po pierwsze dyskursów wewnątrz partii komunistycznej i w obrębie pewnej oficjalnej doktryny, bo znowu, to już na tym poprzestanę, żeby tutaj nie zagadywać, ale rok 68. znowu jest dobrym przykładem tego. Proszę bardzo. Warszawa, jesteśmy nie tak bardzo daleko od krakowskiego przedmieścia, które było wtedy świadkiem zamieszek. Jeżeli spojrzymy, czy ten tłum studencki to był tłum oczywiście także robotniczy, bo nie zapominajmy, że 68 rok to wbrew temu, co się na ogół przyjmuje, to również poważna aktywność polityczna robotników, ale ten tłum studencki to jest tłum, w którym znajdziemy niejedną kobietę. I obok nazwisk bohaterów 68 roku i tej pierwszej opozycji, czyli tej jednej z pierwszych fal opozycji antysystemowej, antykomunistycznej, antygomułkowskiej, tak rozumianej, znajdziemy też wiele kobiet i wśród też tych osób, które zostały z Polski wyrzucone albo zdecydowały się z Polski emigrować, o czym Dariusz Stola między innymi pisał, to również znajdziemy tam wiele wybitnych kobiet. Co próbuję powiedzieć? To, że ta aktywność polityczna po stronie antykomunistycznej, niekomunistycznej, tej, która walczyła z istniejącą rzeczywistością, że tych kobiet po prostu było więcej. I to się wydaje, że w ogóle, tu puenta, wydaje się, że to jest w ogóle charakterystyczne dla ruchów zmiany, dla ruchów rewolucyjnych i tutaj po raz kolejny to widzimy, im bardziej ruch jest nastawiony na zmianę, gotowy na no nie wiem, czy na przewrócenie status quo, ale na zmianę po prostu. Tamtych kobiet jako politycznie sprawczych będzie więcej.
Kobiety kochają rewolucję.
No to już pani powiedziała.
Więc ja teraz chciałam wrócić do tego, co obiecałam wcześniej, czyli więcej o Julii Brystygiel. Poprosić Pawła Sztamę o tym, żeby powiedział więcej o jej postaci, no bo jest postacią, którą mam wrażenie, że część osób kojarzy, ale gdzieś tam chyba się zagubiła też trochę w nurcie historii. A no tą karierę miała mimo wszystko jak na swoje czasy wyjątkową.
Swoją drogą, może Michał zna takie badania, bo ja sobie nie przypominam, ile na przykład kobiet było w KPP, czy ktoś to liczył, nie wiem, czy profesor Szumiło to liczył. To jest też zastanawiające a propos tego, co mówiłaś, że kobiety kochają rewolucję. Natomiast no, Julia Brystygiel, no, to była rzeczywiście kobieta, która kochała rewolucję. Tak jak powiedziałem wcześniej, no, wyjątkowa postać pod tym względem, że ona była bardzo dobrze wykształcona. Proszę pamiętać, że miała doktorat z historii, z filozofii. I tak sobie myślę, że gdyby nie komunizm, to mielibyśmy po wojnie, przed wojną, po wojnie kolejnego inteligenta, tak? Być może znakomitego historyka, historyczkę, z których niektórzy mogliby czerpać z jej wiedzy, z jej badań. No ale przydarzył się komunizm. Ona zaraziła się tym komunizmem w latach 20. bardzo, zaczęła być bardzo aktywnym członkiem komunistycznej partii zachodniej Ukrainy, bo ona tam przede wszystkim we Lwowie była rzucana przez instancje partyjne do różnych, na różne obszary, do różnych miast, natomiast no przede wszystkim właśnie we Lwowie. Tam odpowiadała za agitację, tam odpowiadała właśnie za reklamowanie komunizmu. Kilka razy siedziała w więzieniu i być może więzienie uratowało jej życie w latach 30., w drugiej połowie lat 30., kiedy nie została wezwana do Moskwy i tam nie została zamordowana przez NKWD na rozkaz Stalina, bo trzeba pamiętać, że był taki moment w jej życiorysie, gdzie ona po prostu była oskarżana o trockizm. A wiadomo, w ruchu komunistycznym, tym zarządzanym przez Józefa Stalina, trockista był wrogiem, prawda, najgorszym. Po wybuchu II wojny światowej przebywała w Związku Sowieckim, właśnie na początku we Lwowie, później wyjechała do Samarkandy. Tam jest bardzo ciekawe, to dotyczące moich badań. Tam zaczął się jej wielki konflikt z Józefem Różańskim, gdzie nomen omen jej decyzja, była członkiem takiej specjalnej komisji orzekającej winę Różańskich, gdzie oni orzekli, że Różańscy są winni zdrady komunistycznej. Mało co, Różańscy wtedy nie umarli z głodu, no ale na szczęście dla nich zostali oczyszczeni z zarzutu. A Brystygier została wezwana do Moskwy. Nie wiem, być może pan redaktor to badał. No, mówi się, że przypomniała sobie o niej Wanda Wasilewska, z którą Brystygier znała się właśnie z okresu lwowskiego z lat 30. No i tam Brystygier wchodzi, czy zapoznaje tych najważniejszych komunistów. Tam poznaje właśnie Wasilewską, która no, po wojnie w Polsce nie jest ważną postacią, natomiast poznaje Hilarego Mińca, poznaje Jakuba Bermana. Później, kiedy przyjeżdża do Polski poprzez Bermana, poprzez Mińca, poznaje Bieruta i trafia do tego bardzo bliskiego kręgu znajomych. Chociaż ona nigdy nie była ani w Komitecie Centralnym, ani w Biurze Politycznym, to jak miała bezpośredni dostęp właśnie do tej trójki, poprzez to bardzo często informowała z wyprzedzeniem, zanim minister bezpieczeństwa publicznego poinformował rządzącą polską trójkę, czyli właśnie Bermana, Bieruta i Mińca o jakiejkolwiek sprawie, no to Brystygierowa już chwytała za telefon, już informowała i oni byli po prostu na bieżąco z informacjami. Na to są po prostu niezbite dowody. Brystygier stała się wtedy jedną z najważniejszych postaci polskiej bezpieki. Ja usunąłem taką teorię, że ona była szefem nawet najważniejszego pionu polskiej bezpieki, to znaczy Departamentu Piątego. Departament Piąty to nie był jakiś tam sobie departament nic nieznaczący, nie. To był departament, w którego kompetencjach było jak najwięcej osób. Oni rozpracowywali jak największą ilość środowisk, instytucji poprzez to, że zajmowali się Kościołem katolickim i różnymi innymi wyznaniami, poprzez to, że zajmowali się partiami politycznymi, poprzez to, że zajmowali się instytucjami kultury i w ogóle polskimi przedstawicielami polskiej kultury. Oni rozpracowywali środowiska młodzieżowe. Żaden inny departament w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego nie miał takiej ilości zadań, jak właśnie Julia Brystygier. Zresztą ona trafiła, Andrzej Paczkowski kiedyś to znakomicie napisał, że ona mogła być po wojnie, mogła wybierać w stanowiskach, mogła być świetnym urzędnikiem każdego resortu. Znała bodajże 4 czy 5 języków. Mogła pracować w dyplomacji. Została rzucona na odcinek bezpieki, podobno się przed tym broniła. Niemniej weszła na ten odcinek i każde ważniejsze wydarzenie, w których brała udział w bezpieka, czy to referendum 1946 roku, czy wybory 1947 roku, czy zjednoczenie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w 1948 roku, czy później rozpracowanie właśnie księży i tak dalej. We wszystkim tym udział bierze Departament V Julii Brystygier i co ciekawe a propos kobiet, nie ma żadnego innego departamentu, w którym jest zatrudnione tyle kobiet, jak właśnie w Departamencie Brystygierowej. Brystygierowa po prostu zatrudnia bardzo wiele kobiet i one piastują różne stanowiska. Tam nie ma, to nie są stanowiska typu, że ktoś jest jej zastępcą, że kobieta jest jej zastępcą. Nie, ale tam kobiety rzeczywiście, najwięcej kobiet pracuje właśnie w departamencie zarządzanym przez Julię Brystygier. Co ciekawe, Julia Brystygier, a propos jej działalności partii, jest szefową Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej. to też nie jest byle jakie tam, byle jaka instytucja, tylko rzeczywiście to jest instytucja, która bada po prostu różnego rodzaju przewinienia partyjne i na przykład wydala z partii różnego rodzaju działaczy. Po ucieczce Józefa Światły, no to ona stoi na czele specjalnej komisji, która bada historię tej ucieczki. Ona ma, jest, stoi, pracuje w takiej specjalnej komisji, która ma zredukować ilość etatów w bezpiece i tak dalej. Więc ilość zadań, które postawiono przed Brystygierową, jest ogromna. Ja jestem jednym z tych historyków, który uważa, i mam na to dowody w postaci po prostu dokumentów, że Julia Brystygier to nie było tak, jak o niej się mówi, kobieta, która uwielbiała, rozkoszowała się w torturach, biła, schodziła do tych kazamatów, znęcała się nad tymi więźniami. Nie. Nie ma na to dowodów, nie ma na to źródeł, ale ona jako dyrektor departamentu odpowiadała za każde przewinienie, za każde niedozwolone właśnie metody śledcze i tak dalej. Co jest, to jest najciekawsze. Żaden inny departament, nawet Departament Śledczy Bezpieki, może inaczej, na każdego więźnia, nawet w okresie stalinowskim, wymagana była sankcja prokuratorska. I najwięcej więźniów, którzy siedzieli bez sankcji, to byli właśnie więźniowie Departamentu Piątego. Nawet właśnie w Departamencie Śledczym starano się jednak, żeby ta sankcja na więźnia była, żeby prokuratorzy podpisywali zgodę na zatrzymanie tego więźnia. W przypadku Brystygierowej, i to być może wynikało z jej takiego poczucia bezkarności, że ona nie musi takich rzeczy załatwiać, ponieważ to ona, to jest Julia Brystygier. Więc za każdego, który został wówczas pobity, za Anodę Rodowicza, który właśnie został aresztowany przez ludzi Julii Brystygier i zginął w niewyjaśnionych okolicznościach, ona odpowiada. Więc ona jest zbrodniarką stalinowską, była zbrodniarką stalinowską i jej wszechmoc tak naprawdę skończyła się w 56 roku. I ona jako jedna z niewielu dyrektorów właśnie bezpieki pracowała na stanowisku kierowniczym od 1944 do 1956 roku. Jedynym, który przesiedział na jednym stołku, to był osławiony kadrowiec, pierwszy kadrowiec bezpieki Mikołaj Orechwa. Kiedy on w sierpniu 1944 roku zaczął pracować jako szef kadr, odszedł z tego stanowiska w listopadzie 56 roku. Brystygierowa, owszem, zmieniła stanowisko w 50 bodajże drugim, trzecim roku, natomiast ona również była jednym z tych, które pracowało od samego początku do samego końca na stanowiskach kierowniczych. Później robiła karierę jako pisarka. Była rozpracowana również przez aparat bezpieczeństwa, przez służbę bezpieczeństwa, ale w mojej ocenie być może panowie, być może pani doktor mnie poprawi, ale wydaje mi się, że w polskiej historii najnowszej, w XX wieku, chyba nie było w służbach specjalnych kobiety, która by miała taką władzę, mimo wszystko, i tych demokratycznych i niedemokratycznych, jak Julia Brystygier. Czy to jest komplement, czy nie, państwo niech już uznają. Także, żeby nie przedłużać, to jest postać Julii Brystygier.
Może nie wiemy po prostu, że jakaś kobieta miała taką pozycję w służbach.
Być może.
W tym momencie. Ale dziękuję bardzo. Panie redaktorze, w tej rundzie ostatnie pytanie, no bo wracając do Wandy Wasilewskiej, ona, takie, sam pan pisze w tej książce, że skrajne jej postrzeganie było czasami. W sensie jedni ją uwielbiali, drudzy ją nienawidzili. Chciałam zapytać, dlaczego to jej postrzeganie jest takie skrajne i czy ona wierzyła w ten komunizm?
O, na pewno wierzyła w komunizm, bo to jej przypisywano cechę, że była fanatyczna. No to jest taki, można twierdzić, że to stereotyp odnoszący się do kobiety, że kobieta może być fanatyczna, a może mężczyzna rzadziej jest. Ale czy to jest stereotyp, czy nie, to wszystko jedno. W każdym razie ona bywała fanatyczna. Ja mam takie absolutne przekonanie, że ona w ten komunizm wierzyła bezgranicznie. Stalinowi ufała w 99,9%, jedyną wątpliwość raz w życiu, mam wrażenie, miała co do tego, czy ją Stalin nie okłamał w sprawie wybuchu powstania warszawskiego, natomiast nie miała na przykład żadnych wątpliwości co do Katynia. Do końca ufała nawet po 20. zjeździe KPZR. Nie mamy w każdym razie śladów, że sądziła inaczej. Nie ma momentu, kiedy ona sama twierdziła, że nie ma takiego momentu, kiedy ona stała się komunistką, że u niej to był proces, bo ona była socjalistką, coraz bardziej lewicową socjalistką, ale na przykład Adam Ciołkosz twierdził, że ona przed wojną nigdy nie była komunistką, choć inni, niektórzy twierdzili, że była kryptokomunistką. No, do komunistów formalnie zapisać się nie mogła, bo ten proces jakby wchodzenia coraz bardziej w lewicowość jakby kończył się koło 1937 roku, kiedy ten Stalin zlikwidował tą partię komunistyczną i tych najważniejszych działaczy. Stąd ona formalnie została do końca socjalistką. W tym mniej więcej też okresie ona pierwszy raz chyba zetknęła się z Julią Brystygier w czasie Kongresu Kultury w Lwowie organizowanego. I tam już widać, że ona jest rzeczywiście fanatyczna, bo ona tam znosiła hasła już wtedy przyłączenia rzekomej zachodniej Ukrainy do Związku Radzieckiego. Dla niej to było wyzwolenie Ukrainy. Także to, że ona potem uczestniczyła w akcji referendalnej za przyłączeniem tych terenów, to nie był jakiś koniunkturalizm. Ona po prostu tak myślała. Natomiast właśnie w tym myśleniu, w tej roli agitatorki, bo ona przede wszystkim była agitatorką, my ją kojarzymy jako działaczkę polityczną i pisarkę, ale ja mam wrażenie, że ona w większości była jednak agitatorką i działaczką polityczną, a jej twórczość była wyłącznie narzędziem tak naprawdę. Jest to w gruncie rzeczy coś podobnego, co w przypadku Julii Brystygier. Coś, o czym my zapominamy, bo nam się stalinizm, komunizm często kojarzy z torturami, z Departamentem Śledczym Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Z tymi ludźmi też się rozprawiali w 90-tych latach, oskarżając Adama Humera i podwładnych jego o torturowanie świadków, o więźniów. Ale zapominamy o tych ludziach, którzy torturowali psychikę tak naprawdę. Bo to przecież jest coś takiego, że to Wanda Wasilewska napisała broszurkę o zbrodniach niemieckich w Katyniu. To ona podtrzymywała cały czas tą wersję. I teraz jak sobie przypomnimy, wyobrazimy kogoś, kto żyje w 52 roku w Polsce, w 48 roku, kto jest dzieckiem oficera, który, czy funkcjonariusza polskiego państwa, który zginął w Katyniu i który czyta to, co napisała Wanda Wasilewska. Na dokładkę jest to język niezwykle jadowity. Ten język w ogóle stalinizmu jest potwornie jadowity. No to jest takie sypanie soli na otwarte rany tak naprawdę. Dzisiaj to trudno sobie przypomnieć, bo oczywiście łatwiej jest opowiedzieć o tym, jak się kogoś bije, jak się kogoś torturuje. Trudniej jest wyobrazić sobie, że to wszystko działo się też na tym wyższym poziomie tej agitacji, tej propagandy wszechobecnej, na którą nie było żadnego, właściwie żadnego ratunku tak naprawdę. I ta Wasilewska, to co ja, ona pod tytułem mojej książki jest czarno-biała. Rzeczywiście, ja staram się znaleźć elementy, które by po tej jej jasnej stronie znalazły się. Zaraz mogę o kilku powiedzieć, ale w momencie, kiedy przeczyta się chociażby tą broszurkę o Katyniu, to człowiek zapomina po prostu o tym wszystkim, co jest jasne w jej życiorysie, bo to jest po prostu przerażające, jak można traktować tak ludzi tak naprawdę. No a po tych jasnych stronach, to jest tak, że ona dla całej masy Polaków wciąż jest chyba utożsamieniem największej renegatki w historii XX wieku polskiej, ale dla niektórych Polaków jest wybawicielką i najwspanialszą postacią w ich życiu. I to jest ciekawe dla kogo? Mianowicie dla ludzi, którzy trafili do armii Zygmunta Berlinga i którzy znaleźli się pod opieką Związku Patriotów Polskich. Co ciekawe, ci ludzie początkowo byli wywożeni w znacznej części z terenów Polski, deportowani, znaleźli się w łagrach. Oni byli głęboko antysowieccy. Oni tak naprawdę początkowo nienawidzili tej Wasilewskiej. Ale kiedy pojawił się Związek Patriotów Polskich, kiedy pojawiła się Armia Berlinga, to dla nich to było jednoznaczne z tym, że to jest szansa na wyrwanie się ze Związku Radzieckiego. I zresztą tak to się potoczyło. Dlatego oni w ogóle jakby nie zastanawiają się, oni nie chcą widzieć tego, że ona jest narzędziem Stalina w tym wszystkim. Dla nich najważniejsze jest to, że dzięki niej oni powrócili do Polski. Te ich losy są rzeczywiście tragiczne, no bo ta Armia Berlinga w gruncie rzeczy składała się z takich dwóch grup. No, tych oficerów wyższego szczebla, oficerów politycznych, często oficerów z Armii Czerwonej, którzy w pełni realizowali politykę Stalina, ale też z tych ludzi, zwykłych żołnierzy, no, którzy wywodzili się w dużym stopniu ze zesłańców, z ludzi naprawdę antysowieckich. Tylko my żeśmy po 1989 roku trochę o tym zapomnieli i przewrotnie oni się troszeczkę do tego sami przyczynili, bo choć oni byli antysowieccy w czasie wojny, nawet do końca wojny tak naprawdę byli chyba antysowieccy, oni nie wierzyli w tą propagandę, którą ich karmiono, ale pod tym 45 roku oni zostali wciągnięci w ten system władzy. Oni troszeczkę korzystali z tego systemu. Jak ktoś chodził do szkoły właśnie w latach PRL-u, to pamięta takich różnych kombatantów, których przyprowadzano na pogadanki, to się w takim, te izby pamięci, to wszystko w takim sosie propagandowym się utopiło. No i w naturalny sposób po 89 roku zareagowaliśmy na nich negatywnie, no jak na całą tą propagandę, choć w gruncie rzeczy no ich losy są no potwornie ciężkie, no bo to właśnie raz, że zesłanie, dwa, jednak walka o Polskę. No oni nie wyzwolili Polski, ale wyzwalali Polskę. Ale my też jakąś taką nieufnością wielką żeśmy ich obdarzyli, a to jest właśnie grono tych ludzi, którzy ją uważają za wybawicielkę. To grono jest oczywiście z roku na rok coraz szczuplejsze, bo coraz mniej jest tych osób, ale ja wyobrażam sobie, że są to ludzie, którzy naprawdę z wielkim przekonaniem uważają, że to jest wybawicielka. Oni nie przyjmują do wiadomości tego, że to jest polityka Stalina, no bo jednak tak, no chleb jest ważniejszy od polityki. Dla nich ten wyjazd, ucieczka ze Związku Radzieckiego był najważniejszy i zdali sobie sprawę, że tylko dzięki niej jest to możliwe.
Dziękuję bardzo. Ja pozwolę sobie ostatnie pytanie do wszystkich panów po kolei w tej ostatniej rundzie. To upadła sylwetka Wandy Wasilewskiej. Zostało powiedziane o Julii Brystykier. A gdyby tak jeszcze wymienić jakieś Polki z okresu Polski Ludowej, o których warto by było wiedzieć, znać?
Była pierwsza ministerka, Zofia Wasilkowska. Co, o ile pamiętam, to zresztą ona się wywodziła spośród też socjalistów. Ona potem w latach już chyba 70., a na pewno w 80. znalazła się po stronie opozycji demokratycznej. Nie znam szczegółów, ale co jest ciekawe, co jest bez wątpienia ciekawe, kto pamięta Zofię Wasilkowską? To jest jakoś niesamowite, że tego nazwiska właściwie nikt nie pamięta, co pokazuje też, jaka jest rola kobiet w historii PRL-u, politycznej roli kobiet. No, była Irena Stachelska, szefowa Ligi Kobiet Polskich. Ta znowu wywodziła się spośród przedwojennych komunistów. Też pod koniec życia znalazła się w opozycji demokratycznej. Szefowa Ligi Kobiet Polskich, no ale tą ligę nie traktuje się właściwie jako taką ligę zajmującą się feminizmem, tylko raczej organizację zajmującą się kobietami z ramienia rządu, partii tak naprawdę. No ale tej Stachelskiej nikt właściwie nie pamięta. Więc to jest niesamowite, że nie przypomnimy sobie poza Julią Brystygiel i Wandą Wasilewską nazwisk powojennych polityczek z czasów PRL-u tak istotnych jak Bierut, tak znanych nawet jak Bierut, Cyrankiewicz, Gomułka. Także to niesamowite swoją drogą.
Tak, to prawda, ale myślę sobie, że jest tutaj wytrych, który umożliwi nam nie postawić tutaj ostatniej kropki, bo ja bym chyba wiele więcej do tego, co pan redaktor powiedział, nie dorzucił, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w rzeczywistości Polski totalitarnej, posttotalitarnej, potem w latach 44-89 wszystko było polityką, to na szczęście troszeczkę rozwiązuje nam ręce. I to, co byłoby pewnie, to co dzisiaj jest zwykłą rozrywką, było także polityką. W związku z czym, jakie Polki przede wszystkim zadziwiły świat?
Ja mam w kulturze oczywiście.
Nie, a ja zaczynam, to jest absolutnie Irena Szewińska. To jest Irena Szewińska, no absolutnie. I teraz tak, to jest oczywiście troszeczkę pod włos. To jest troszeczkę dlatego, że jestem wielkim fanem sportu. Myślę, że nie ja jeden.
To ja za dwa tygodnie zapraszam na mój cykl pytania sportu.
No i wyśmienicie.
Janusz Szewiński będzie opowiadał o swojej małżonce.
I wyśmienicie.
Jeszcze powiedz, gdzie to znajdziemy. dla Państwa, którzy będą oglądać.
Znajdziemy 16 października w tym samym miejscu o godzinie 17.30, także w ramach cyklu Tytani Sportu będzie o polskiej błyskawicy, czyli Irenie Szewińskiej.
Tak, i oczywiście Irena Szewińska była ważna. Teraz nie będziemy mówili pewnie o jej sukcesach sportowych bardzo szczegółowo, bo tak jak już padło, będzie na to miejsce inne, ale to był wzorzec. To pokazywało, kim może być kobieta w rzeczywistości też popkulturalnej, obyczajowej. Ona była na każdych kolejnych igrzyskach olimpijskich ewidentną polską gwiazdą. No Montreal 76 to jest jedno, ale też i wcześniej, w głębokich latach 60. jako jedna z gwiazd Wunderteamu. I to moim zdaniem też pokazuje coś ważnego o PRL-u i w ogóle też coś pokazuje istotnego o losach polskich, bo jeżeli się cofniemy do dwudziestolecia międzywojennego, no to znowu też i wśród tych kobiet, które zadziwiały świat, polskie sportsmenki.
Ale to też możemy Marylę Rodowicz wymienić.
No mam nadzieję, świetnie, że pan ją wymienił. I co, czy myśli pan, że Maryla Rodowicz zadziwiała świat?
Polska
bułeczka, jak ją nazywano?
NRD, Czechosłowację, Związek Radziecki, myślę, że zadziwiała jednak i być może nadal zadziwia. Związek Radziecki nie.
Absolutnie, ale jeżeli zważyć
tak,
ale na to...
Tylko, że to jest właśnie, jeśli potraktujemy jako politykę, no bo wszystko było w tym PRL-u polityką, to bez wątpienia kobiety przebiły się w wielu dziedzinach i to osiągnęły sukces gigantyczny. To z całą pewnością, no właśnie w sporcie, w kulturze, w sztuce, to wymienimy sporo takich postaci, tylko, że one nie odgrywają tej ścisłej roli politycznej. Mnie kiedyś właśnie zadziwiło, jak czytałem wspomnienia Gomułki, jak on pisał o tym, że oni spotykali się w swoim gronie w latach 60. całkowicie męskim gronie i tam żona Zofia Gomułkowa, która przecież też była działaczką partyjną, to co najwyżej tam herbatę im mogła robić.
Tak, ale to ja chwycę się tego, bo to mi przypomina przecież te opisy zupełnie upiorne, znane przecież nam wszystkim doskonale, niestety, makabrycznych zabaw na daczy Stalina, które, no właśnie, to jest też zawsze ten punkt dojścia tego rewolucyjnego kiedyś ruchu, gdzie wierchuszka tego ruchu, mam na myśli oczywiście ruch komunistyczny, w tym wypadku sowiecki, ostatecznie kończy się jakimś, jakimś takim paroksyzmem już takiego maskulinizmu politycznego. Nie wiem, czy to jest w ogóle uprawnione określenie, które tutaj padło, ale coś, rodzi się coś z tego zupełnie groteskowego. Nie ma tych kobiet w ogóle. No straszne to jest.
Symbolem może być taniec Mołotowa z Bermanem przecież, tak?
Naturalnie. Dokładnie.
Bo nie ma kobiet. Bo po prostu nie ma kobiet. Zresztą to jest tak przy Stalinie, że właściwie nie zachowały się prawie żadne relacje Stalina widzianego oczami kobiet, poza jego córką. Ja bardzo żałuję, ale właściwie Wanda Wasilewska, chociaż go bardzo blisko znała, ona niewiele o nim napisała jako o mężczyźnie, jako o człowieku. To jest tylko polityka. Ja cały czas miałem nadzieję, że ja czegoś się dowiem nowego, widzianego oczami kobiety o Stalinie. Niczego się nie dowiedziałem.
Ja myślę, że jeszcze jeden wątek warto byłoby tutaj podnieść. Ukazała się dobrych parę lat temu, tu patrzę na Pawła, żeby mnie poratował, ukazała się biografia popularna Brystki Gierowej, prawda?
Tak.
Autorką była pani Patrycja
Bukalska.
I ja pamiętam, że w recenzji bodajże do nagrody, chyba tygodnika Polityka, w każdym razie na pewno, pamiętam, że autorem tych słów był Marcin Zaremba, więc być może to właśnie w tym kontekście, że tam padały takie słowa, że z przekąsem oczywiście napisane, że no tak, bo jeżeli znacząca tam polityczka, powiedzmy, czy tam znacząca kobieta bezpieki, czy w ogóle znacząca kobieta, to na prawach cytatu, na pewno suka. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że warto może dwa słowa i jakąś jeszcze refleksję w tym miejscu właśnie poświęcić na to, że jedno to są fakty, które mamy, a drugie to jednak sposób przedstawienia tego. To znaczy nawet kiedy my patrzymy na historię polityczną, można, kiedy patrzymy na historię, to jakoś tak jest jeszcze ugruntowane, chociaż pewnie to się zmienia. Myślimy sobie, no tak, no historia polityczna, no wiadomo, historia to historia polityczna. I wtedy pustynia jest z tymi kobietami, rzeczywiście. Myślę sobie o tych latach, weźmy na przykład lata 70. Nie tak dawno ukazała się świetna książka Marcina Zaremby, właśnie tu wspomnianego o tych latach 70. I spójrzmy na przykład na te sprawy polityczne. W gruncie rzeczy lata, końcówka lat 60. i lata 70. to dalej jest ten moment, kiedy te kobiety, jeżeli chodzi o stanowiska, są nieobecne. Tu się nic nie zmienia, to jest konstans. No i co my właściwie mamy? Jakie tam kobiety coś mają do powiedzenia? To jest może małżonka Piotra Jaroszewicza, to jest może pani Stasia Gierkowa, to jest może matka Gierka i one każdorazowo w historiografii albo w źródłach, no ale no jednak w historiografii, to może istotniejsze, one są przedstawiane tak do bólu stereotypowo. Jak już jest Gierkowa, to wiadomo, że ona jeździła do Paryża, żeby sobie włosy układać, albo tam do Wiednia, co jakby niewiele ma wspólnego z prawdą, mówiąc najoględniej. Jeżeli Solska, czyli małżonka Jaroszewicza, no to z pewnością jakaś czarna postać gdzieś w tle. Jak matka Gierka, to taka najbardziej standardowa matka, która jest... Ja oczywiście nie chcę odbierać nikomu możliwości bycia w bardzo tradycyjnej roli, ale chodzi mi o to, że to bardzo często jest tak przedstawiane, reprodukowane i jeszcze reprodukowane. W związku z czym myślę, że bardzo dużo z tej historii i może to, że my tu o tej polityce mówimy i właściwie znajdujemy się trochę w sytuacji, w której właściwie to już o najważniejszych, najgłośniejszych, najbardziej widocznych kobietach to już powiedzieliśmy, bo było to, czy to będzie Brystygierowa i Wasilewska i właściwie lista nam się kończy. Może to jest kwestia opowiadania o historii.
Tak, znaczy właśnie to jest to, że paradoksem jest to, że my dzisiaj częściej pamiętamy nazwiska działaczek opozycji solidarnościowej, aniżeli kobiet, które członkiń partii, która sprawowała wtedy władzę. No jest to jakiś paradoks, prawda, że właśnie mówimy o Brystygierowej, mówimy o Wasilewskiej i zazwyczaj te kobiety, tak jak Michał powiedział, te kobiety, o których się pamięta z okresu PRL, które były działaczkami Polskiej Partii Robotniczej czy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, zazwyczaj pamiętają te nazwiska właśnie negatywne, typu Brystygier, ja mógłbym wymienić Helenę Wolińską, tak, była słynna prokurator Wiesława Bardonowa. No przecież to są na pewno to nie są pozytywne postacie i na pewno nie zadziwiały świata, tak? Swoją działalnością i swoją historią. W tej bezpiece również nie było niestety. Tutaj na poziomie tej Julii Brystygier na pewno nie wymienimy żadnej kobiety, która mogłaby równać się, żeby chociaż ktoś pamiętał. Owszem, ludzie, którzy siedzą w temacie, historycy, specjaliści, owszem, wymienią, tylko takie nazwiska, nie wiem, jak Teresa Braudę, Helena Markowicz. Ja sobie aż sam musiałem zanotować, bo nie wszystkich po prostu pamiętam, tak? Olga Andrzejewska, czy Hanna Wierbłowska. Kto taki osobach tak naprawdę pamięta. Tak? A to były kobiety, które mimo wszystko miały jakiś tam wpływ, tak jak powiedziałem, nie takie jak Brystygierowa, ale miały jakiś tam wpływ. I mówię, paradoksem jest to, a może jest to fajne, tak, że bardziej się pamięta z dzisiejszej perspektywy właśnie Annę Walentynowicz, a nie Wiesławę Bardonową.
To ja jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. Obudźcie się, towarzysze. Po prostu. Bo te wszystkie nasze rezolucje to tylko my czytamy. I to są słowa, które powiedziała Izabela Sierakowska w roku 1989. I to jest oczywiście postać politycznie już należąca do, pewnie do współczesności politycznej, albo do historii lat
90. Chyba nawet nie żyje, więc.
Historii lat 90. Natomiast, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jak badając końcówkę lat 80., znowu było dla mnie charakterystyczne, że wśród... W tym ruchu zmiany, znowu, w tym wypadku, nie wiem, jakiegoś takiego odrodzenia wewnątrzkomunistycznego, trudno mi to inaczej określić, znowu były takie osoby jak Sierakowska na przykład, nie wiem, tam Tawanik i tak dalej, więc znowu jest ruch zmian. I druga rzecz, króciutko. Ja prowadziłem badania na temat tego, jak pamiętana jest końcówka lat 80. No, sporo jest materiału. W dalszym ciągu jest aktywnych wiele osób, które świetnie to pamiętają. I jedna rzecz jest dla mnie super charakterystyczna. Bardzo niewielu mężczyzn zapytanych przeze mnie o doświadczenie kolejki. Kolejki w znaczeniu kolejki po towary. Było mi w stanie powiedzieć coś konkretnego. Bardzo wielu z nich odpowiadało mi, że w ogóle nie stali w tych kolejkach. W ogóle ich to nie obchodziło. Nie było jeszcze takiej kobiety, którą bym o to zapytał i nie byłabym w stanie bardzo szczegółowo na to opowiedzieć. Zatem jako polityczną bohaterkę, która zadziwiała świat, i to mówię zupełnie poważnie, swoją wytrwałością, to kobietę, która stała w kolejce i dzięki temu po prostu struktura społeczna w naszym kraju się kompletnie nie rozsypała i życie codzienne było jakkolwiek możliwe, chciałbym ją tutaj odnotować, choć świadomy jestem, że sam może troszeczkę w stereotyp teraz wszedłem.
Czy mi się wydaje, że niestety o tych opozycjonistkach też do końca tak nie pamiętam. W sensie to jest znowu bańka ludzi, którzy się tym zajmują, tak mi się wydaje.
No bo... tak, no początek lat 90. praktycznie kobiety z opozycji zostaną wyrzucone, tak, przez mężczyzn. No przecież pierwsze rządy, owszem, ktoś powie Hanna Suchocka, ale to była jedyna kobieta, która przez wiele lat pracowała urząd premiera, tak? Panowie, poprawcie mnie, Ewa Kopacz była chyba kolejną kobietą dopiero po tych kilkunastu, kilkudziesięciu latach.
Potem pierwsza prezes Sądu Najwyższego. To jest o tyle ciekawe, że to kilkadziesiąt lat po tym, jak w ogóle kobiety zostały dopuszczone przed wojną do urzędów prawniczych, a właściwie ich nie sprawowały, bo nie mogły w praktyce.
Ale na przykład RPO, pierwsza RPO, to
Ewa Łętowska, tak, tak. No tak, bo tam trochę rzeczywiście to jest racja, że nam się umknęła znaczna część historii, bo my mówimy o tej polityce, ale faktycznie, no jakby o historii edukacji mówić w PRL-u, to kobiety będą tam bardzo istotną rolę odgrywały i tutaj, tylko że to nie są pierwsze, znaczy jesteśmy przyzwyczajeni, że historia to jest historia polityczna po prostu i stąd też te nazwiska kojarzymy. Natomiast jak zaczniemy tam głębiej szukać, gdybyśmy się tą historią edukacji zajęli na przykład, no to tam kobiety, jestem przekonany, że bardzo ważną rolę odegrały.
Ja postawię, pozwolę sobie tutaj postawić kropkę, dlatego że no, to odcinki też mają pewne ograniczenia czasowe, więc żeby zachęcić Państwa do tego, żeby dalej pogłębiać temat i jakby wchodzić w jego różne aspekty i zobaczyć, jak wielowymiarowo można go postrzegać i się nim zająć. Przede wszystkim dziękuję Panu za przyjęcie zaproszenia do programu. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy nas oglądają i zapraszam na kolejne odcinki cyklu Jak kobiety, jak Polki zadziwiały świat, właśnie w tych różnych kontekstach pozytywnych, negatywnych, ale na pewno wartych pogłębienia i wartych tego, żeby się o nich dowiedzieć. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.